Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Moim gościem jest dziś pan dr Karol Łapiński z Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I już pewnie wszystko wiadomo, nowy rok to na pewno zmiany w kodeksie pracy, zawsze tak jest, że jakieś zmiany w kodeksie pracy są. Zapowiadaliśmy w roku ubiegłym zmiany w pracy zdalnej, nie weszły, być może wejdą w tym roku, o tym zaraz powiemy, ale na pewno już mamy nowelizację, mamy zmianę ustawy o wynagrodzeniu minimalnym i ona już obowiązuje, zarabiamy więcej.
Tak, pani redaktor, to jest zmiana tak naprawdę rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia i ta zmiana przewiduje, że w Polsce po raz pierwszy, a być może drugi w historii dojdzie do dwukrotnego zwiększenia minimalnego wynagrodzenia pracowników oraz zleceniobiorców. Jeżeli chodzi o pracowników, od 1 stycznia 2023 minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 brutto, to jest około 2709 zł netto, czyli na rękę w takich standardowych sytuacjach, a od 1 lipca 2023 to minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 3600 zł brutto i to na rękę będzie około 2783. W standardowych sytuacjach, czyli przy takich, gdzie koszty utrzymania przychodu są podstawowe, są określone zaliczki na podatek dochodowy do osób fizycznych, ulga, czy w zasadzie brak tych ulg. I trzeba jeszcze dodać, że to dotyczy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. No bo jeżeli chodzi o na przykład osoby zatrudnione na jedną drugą etatu, no to wynagrodzenie minimalne będzie o połowę niższe. Z kolei w przypadku zleceniobiorców to minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 wynosi 22,80 brutto. Netto to będzie 16,41 w standardowych sytuacjach, a od 1 lipca 2023 ta minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców, usługobiorców będzie wynosiła 23,50 brutto, a netto to będzie 16,98, prawie 17 zł netto na rękę.
Ale to oczywiście dotyczy umów zlecenia i wcale się nie przekłada na umowę o pracę, bo w umowie o pracę wychodzimy od minimalnego wynagrodzenia, a nie od stawki godzinowej. Ona może być inna, ona może być nawet niższa czasami niż ta, którą otrzymują zleceniobiorcy.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście my często spotykamy się w Inspekcji Pracy z takimi wątpliwościami, pytaniami, a dlaczego ja jako pracownik mam mniej niż na przykład no, to, co jest obecnie 22,80 brutto. No, przecież mi wychodzi, nie wiem, 22 albo 21, tak? 20 zł. Tak może być rzeczywiście, bo w przypadku pracowników wychodzimy od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego i ustalenie stawki godzinowej w przypadku pracowników polega na tym, że to minimalne wynagrodzenie, czyli obecnie 3490, dzielimy przez nominalny wymiar czasu pracy, czyli ten czas przypadający do przepracowania w danym miesiącu, na przykład przez 184, przez 176, przez 160 i ta stawka może być różna i może być, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, niższa od tej stawki przysługującej zleceniobiorcy, usługobiorcy i to jest zgodne z prawem.
To jest zgodne z prawem, natomiast jeśli mówimy o stawce minimalnej, to co się do niej wlicza, a co się nie wlicza? Bo na przykład dodatki stażowe. Czy to są już w tej kwocie 3490 od 1 stycznia, czy to 3490 plus dodatek stażowy?
Przy ustalaniu tego minimalnego wynagrodzenia, czy przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika na potrzeby zapewnienia minimalnego wynagrodzenia, uwzględnia się niektóre składniki, a niektóre nie. I te, których się nie wlicza do minimalnego wynagrodzenia, to będzie nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na początku, odprawy emerytalno-rentowe, od 1 stycznia 2017 dodatek za pracę w porze nocnej, a od 1 stycznia 2019 dodatek stażowy. Czyli ten dodatek stażowy, o którym powiedziała pani redaktor, będzie płacony plus, nad, czy dodatkowo, obok wynagrodzenia minimalnego. Natomiast no, na zasadzie przeciwieństwa można powiedzieć, że do minimalnego wynagrodzenia wliczymy z kolei nagrody ewentualnie premie uznaniowe, premie regulaminowe, dodatki funkcyjne, dodatki stanowiskowe, dodatki zmianowe, różnego rodzaju wszystkie inne składniki czy świadczenia, których nie ma w tej ustawie, których ustawa nie wymienia jako te, które nie są wliczane do minimalnego. Wszystkie inne mogą. Niestety.
Jeżeli chodzi jeszcze o to wynagrodzenie, bo czas pracy rozliczamy na przykład kwartalnie, rocznie, bądź też w innych konfiguracjach. I wówczas osoby, które pracują na przykład w równoważnym czasie pracy, bądź zmianowo, no przepracowują oczywiście tę liczbę godzin, która jest na dany miesiąc przewidziana, ale w różnych sytuacjach. Jeżeli ich wynagrodzenie w jednym z miesięcy nie będzie dorównywało temu 3,490, a w innym przekraczało. Czy my to musimy miesięcznie regulować, czy możemy w jakichś innych okresach?
Ja widzę, że pani redaktor mogłaby zajmować się rozliczaniem czasu pracy w niektórych firmach. To pytanie
swój rozliczam.
To pytanie na to w każdym razie wskazuje. A tak poważnie, to jeżeli jest nierównomierny rozkład czasu pracy i to na to pozwala wprowadzenie tych dłuższych okresów rozliczeniowych, o których pani wspomniała, to znaczy 3-miesięcznego, 6-miesięcznego, i jeżeli w którymś miesiącu pracownik zgodnie z harmonogramem, zgodnie z rozkładem przepracował mniej i miałby nie wypracować tej minimalnej stawki miesięcznej, tego minimalnego wynagrodzenia, to należy mu wypłacić wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej. Przede wszystkim to jednak występuje, ta reguła znajduje zastosowanie przy minimalnej stawce, przy stawce wynagrodzenia zasadniczego godzinowej w przypadku pracowników. Bo w przypadku tak naprawdę pracowników, którzy są wynagradzani wynagrodzeniem miesięcznym, stałą stawką miesięczną, to w każdym miesiącu tak czy inaczej pracownik nawet przy nierównomiernym rozkładzie czasu pracy musi mieć zapewnione te wynagrodzenie, które ma określone w umowie. I to jest podstawa. Ale gdyby w szczególności przy stawce godzinowej pracownik miał nie otrzymać tego minimalnego wynagrodzenia, to pracodawca musi mu wypłacić dodatek wyrównawczy.
Czy 1 stycznia wszyscy powinniśmy byli, no drugiego, bo wtedy przyszliśmy do pracy, wszyscy powinniśmy byli otrzymać aneksy do umów o pracę?
To nie jest jednoznaczne. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy z 2021 te aneksy, nowe angaże powinniśmy otrzymać wówczas, jeżeli wcześniej wynagrodzenie pracownika było określone kwotowo i w zasadzie składało się tylko z tego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Czyli na przykład miał pracownik określone wynagrodzenie w wysokości 3010. To w tej sytuacji, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, powinien taki angaż 1, może 2 stycznia, tak pani redaktor zauważyła słusznie, powinien taki angaż otrzymać. Natomiast jeżeli w umowie określono wynagrodzenie w taki sposób bardziej ogólny, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie na przykład zasadnicze w wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, to w zasadzie takiego aneksu, angażu dodatkowego na piśmie czy w wersji elektronicznej pracownik nie musi otrzymywać. W tym stanowisku Głównego Inspektoratu Pracy mówi się, że wystarczy, jeżeli taką informację otrzyma, nie wiem, mailową, może telefoniczną.
Ja celowo użyłam takiego sformułowania wszyscy, bo mam świadomość, że nie wszyscy, bo tylko ci, którzy pracują na wynagrodzeniu minimalnym, za wynagrodzeniem minimalnym, bo to rozporządzenie nie oznacza też tego, że jakimś przelicznikiem każdy, kto w zakładzie pracy pracuje, dostanie podwyżkę od 2 stycznia zgodną z na przykład, nie wiem, ze swoją stawką zaszeregowania i przeliczeniem tego, że do minimalnego to troszkę wyżej powinien otrzymywać. Troszkę się spłaszczą te wynagrodzenia gdzieniegdzie.
No tak, to jest problem, który w zasadzie każdego 1 albo 2 stycznia pojawia się w naszych zakładach pracy, u naszych pracodawców, bo ten automatyczny obowiązek wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia dotyczy tylko tych pracowników, którzy mają wynagrodzenie określone w wysokości minimalnej. W związku z tym ci pracownicy, którzy mieli to wynagrodzenie nawet niekiedy tylko niewiele większe, to tak naprawdę takiego wzrostu nie muszą otrzymać, a to spowoduje, że te osoby, które wcześniej zarabiały od nich niżej, teraz będą zarabiały prawie tyle samo i to rzeczywiście może być powód do wzrostu oczekiwań jeżeli chodzi o podwyżki, wzrosty wynagrodzeń. No i to może być no, pewien ból głowy dla pracodawców.
Pewnie jest od dłuższego czasu. Myślę, że z każdą nową stawką minimalną wynagrodzenia taki problem się pojawia, bo tam, gdzie nie ma dodatków stażowych, to wynagrodzenia coraz bardziej są podobne do siebie, jeśli chodzi o pracowników, którzy przyszli chwilę wcześniej, a i tych, którzy na przykład przychodzą teraz do zawodu. I ich wynagrodzenie może być takie samo. Stawka minimalnego wynagrodzenia to wzrost również innych świadczeń, prawda? To wpływa też na inne przeliczniki.
Tak, minimalne wynagrodzenie zgodnie z przepisami kodeksu pracy jest podstawą do innych, podstawą naliczeń innych składników, innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Przykładem jest chociażby dodatek za pracę w porze nocnej, to jest 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Jest to również na przykład wynagrodzenie za czas przestoju. To będzie też wynagrodzenie za czas dyżuru na przykład. To będzie też wysokość odszkodowania przysługującego pracownikowi, w stosunku do którego została naruszona zasada równego traktowania w zatrudnieniu, czy też pracownikowi, w stosunku do którego był stosowany w zakładzie pracy mobbing. To też jest na przykład wzrost maksymalnej odprawy wynikającej z rozwiązania umów o pracę z przyczyn dotyczących pracownika, bo to jest 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. Skoro wzrasta minimalne, to również, przynajmniej w kontekście tej ustawy o zwolnieniach grupowych, to również wzrasta wysokość tej maksymalnej kwoty. Także no niewątpliwie to, co cieszy pracowników, ten wzrost minimalnego wynagrodzenia, to jest pewien problem dla pracodawców. No ale myślę, że pracodawcy są już jak gdyby też przygotowani na to, wiedzą, że takie wzrosty następują rokrocznie, a ponadto w moim przekonaniu przynajmniej większość pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że pracownik efektywny to pracownik dobrze wynagradzany.
I jeszcze ostatnie pytanie dotyczące pracy, płacy minimalnej, a mianowicie niezależnie od umowy o pracę, którą posiadamy, to wynagrodzenie minimalne obowiązuje. Mam tu na myśli i okres próbny, i umowę na czas określony, i umowę na czas nieokreślony.
Tak, to jak gdyby wynika z definicji stosunku pracy, czy z istoty stosunku pracy, umowy, ale też jest zgodne z tą zasadą, o której mówiliśmy, o zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu. No nie można by było sobie tego wyobrazić, aczkolwiek rzeczywiście no, to jest ważne też w tym kontekście, że jeszcze do niedawna pracownik zatrudniony po raz pierwszy, przez pierwszy rok pracy mógł otrzymywać 80% minimalnego wynagrodzenia. Stąd to pytanie jest jak najbardziej zasadne, ale ja uważam, że akurat właśnie ta zmiana polegająca na tym, że ustawodawca odszedł od tej regulacji jest zasadna i słuszna.
Jeszcze dopytam o stawkę godzinową. Ta stawka godzinowa, która wynosi teraz 22,80, wcale nie oznacza, że pracownik, bo tak można powiedzieć, że czasami to pracownik, a nie koniecznie zleceniobiorca, będzie otrzymywał taką kwotę, prawda? Tam są możliwe, dopuszczalne, przeróżne odliczenia.
No to jest coś, co bywa problematyczne w praktyce, bowiem przepisy dopuszczają dokonywanie potrąceń czy odliczeń z tego wynagrodzenia, które zarobi, mówiąc w cudzysłowie, zleceniobiorca, usługobiorca. I dotyczy to takich odliczeń, które mają podstawy ustawowe, czyli na przykład na podstawie tytułu wykonawczego na pokrycie, nie wiem, świadczeń alimentacyjnych czy innych. Ale i tutaj należy odpowiednio stosować, tak na marginesie, granice potrąceń, takie jakie dotyczą pracowników, czyli to jest na przykład nie wiem, 60%, jeżeli chodzi o tytuły wykonawcze na pokrycie świadczeń alimentacyjnych, ale też kwoty wolne, ale też dopuszczalność przy innych tytułach wykonawczych to będzie połowa wynagrodzenia, ale też kwoty wolnej od potrąceń, z tym, że tutaj jest wątpliwość co do tego, jaka ta kwota wolna od potrąceń jest, czy ona powinna być liczona w stosunku do stawki godzinowej, czy raczej w odniesieniu do pracowników. I tutaj się przyjmuje zgodnie z stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, że w przypadku zleceniobiorców kwota wolna od potrąceń przy potrąceniach ustawowych na pokrycie świadczeń innych niż alimentacyjne, to jest w zasadzie to minimalne wynagrodzenie netto przysługujące pracownikowi, ewentualnie proporcja jakaś, jeżeli zleceniobiorca przepracowuje mniejszą liczbę godzin. Ale to w zasadzie jest troszkę mniejszy problem. Największy problem, z którym się stykają organy inspekcji pracy, inspektorzy pracy, to jest dokonywanie odliczeń, potrąceń przez zleceniodawców w związku z jakimiś ustaleniami wspólnymi, takimi między zleceniodawcą a zleceniobiorcą i w związku ze stratami, szkodami, które ponosi zleceniodawca. I tutaj jest niekiedy problem, bo ktoś zarabia, przypuśćmy, nawet, nie wiem, 3000 zł na rękę, ale po dokonaniu tych odliczeń, potrąceń to jest 1500 zł, 1400 zł i pytanie, czy to jest możliwe. Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają taką możliwość i one mówią w ten sposób, że jeżeli dwie strony są równocześnie wierzycielami i dłużnikami, to jest określone w kwotach pieniężnych, to jest to możliwe. I my w swojej praktyce tutaj podchodzimy do tego w ten sposób, że dopuszczamy taką możliwość, ale wówczas, gdy strony przewidują to wcześniej w umowie zlecenia, zapisują, że tak, można to zrobić i to jest na przykład z tytułu na przykład korzystania z narzędzi pracodawcy 100 zł.
Zleceniodawcy. Tak.
Przepraszam, zleceniodawcy. Tak jest jak najbardziej, zleceniodawcy. To jest na przykład z tytułu spóźnienia 50 zł. To jest tytuł wyrządzenia jakiejś szkody, na przykład do takiej i takiej kwoty. Tutaj jedyną granicą tak naprawdę jest to, że te potrącenia przewidziane w umowie, ewentualnie nieprzewidziane, nie mogą też mieć na celu obejścia ustawy, bo być wprost sprzeczne z ustawą. W związku z tym na przykład inspektorzy co zasady kwestionują takie sytuacje, gdzie dokonuje się potrąceń, a nie ma żadnych postanowień w umowie w tym obszarze. Albo na przykład, gdy te potrącenia przekraczają granice rozsądku, zdrowego rozsądku. Kiedy na przykład za jedno spóźnienie to potrącenie to jest 500 zł, w sytuacji, gdy zleceniobiorca zarabia łącznie przez miesiąc 1000 zł. Tak?
Bo tutaj ta liczba godzin do przepracowania w ciągu miesiąca nie jest określona. Bynajmniej tutaj strony się mogą dogadać, bo tak, to jest... swoboda umów w Polsce obowiązuje. Aczkolwiek wyłączenie swobody umów, jeżeli chodzi o stawkę godzinową minimalnego wynagrodzenia za taką umowę zlecenie.
To, szanowni państwo i pani redaktor, była rewolucja w 2017 roku. Ograniczenie tej zasady swobody umów w stosunkach cywilnoprawnych, bo wcześniej tak naprawdę było to nie do pomyślenia. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że w przypadku tego wyłomu w tej zasadzie, w tej regule, zgadzam się z nim, bo ja sobie przypominam takie sytuacje, takie stany faktyczne, które badaliśmy, w których zleceniobiorca na przykład otrzymywał za godzinę swojej pracy 3 zł albo 3,50 brutto. W moim przekonaniu w związku z tym wyłom w tej zasadzie swobody umów jest jak najbardziej uzasadniony w tym przypadku akurat.
Też się z tym zgadzam.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
To były zmiany, które już mamy i które już obowiązują. I ja bym chciała też powiedzieć o takich zmianach, że już je mamy i już one obowiązują, a mówię o nich i mówimy o nich od kilku lat, co najmniej od początku pandemii, że praca zdalna wchodzi do kodeksu pracy. Wchodzi i ciągle wejść nie może. Czy może już wejdzie w końcu?
W moim przekonaniu... już niebawem wejdzie. To, proszę państwa, związane było z tym, że praca zdalna w okresie epidemii z powodu COVID-19 sprawdziła się. W wielu miejscach ona została dobrze przyjęta, tak przez pracodawców, jak i przez pracowników. Ona po prostu zdaje egzamin w niektórych sytuacjach. I dlatego zarówno organizacje pracodawców, jak i pracobiorców, związki zawodowe postulowały do rządu, do ustawodawcy, żeby na stałe wprowadzić te rozwiązania do kodeksu pracy. Najważniejsze ustawy z obszaru prawa pracy, a dodatkowo, żeby tę pracę zdalną doregulować. Bo to, co mamy w tej ustawie z 2 czerwca 2020, w tej ustawie szczególnej, to są tylko szczątki unormowań, takie przejściowe regulacje, które musiały być uzupełnione.
I one wprowadzone były tak na szybko, żeby po prostu można było z czegokolwiek skorzystać w momencie, kiedy nie mogliśmy pracować w miejscu pracy ze względu właśnie na epidemię.
No tak, trzeba było reagować i dosyć szybko to się pojawiło. Natomiast też myślę, że to było niedoregulowane, było związane z tym, że te kwestie wymagały przemyślenia i też takiego porozumienia, konsensusu pewnego pomiędzy stronami stosunku pracy, organizacjami pracodawców, pracowników. No i teraz mamy już ustawę przyjętą przez Sejm w tym zakresie, plus poprawki Senatu z 15 grudnia i one teraz zostały przekazane do Sejmu i myślę, że niebawem zostanie ta ustawa przyjęta, podpisana przez pana prezydenta i następnie w przypadku pracy zdalnej jest tylko wątpliwość, czy ona wejdzie 2 miesiące bądź 3 miesiące od wejścia w życie ustawy. I będziemy mieli pracę zdalną.
I będziemy
w
mieli
pracy.
Pracę zdalną w kodeksie pracy i wreszcie będziemy mogli pójść do pracodawcy i powiedzieć jest, można korzystać z tych przepisów, bo pewnie uregulowane zostaną kwestie tego, co musi pracodawca nam zapewnić, jak może sprawdzać nasz czas pracy, jakie sytuacje wymagają naszej obecności w pracy, a które możemy cały czas świadczyć zdalnie. To wszystko tam znajdziemy?
Znajdziemy wiele tych rozwiązań, które pani redaktor wymieniła.
O wszystkich nie powiemy niestety, ale...
Nie wszystkie rzeczywiście, ale na przykład jeżeli chodzi o to, że możemy pójść i powiedzieć, tak, to pewnie nie zawsze. Dlaczego? Dlatego, że tam jest kilka sytuacji, w których będzie mogła być ta praca zdalna wprowadzana, na przykład przy podpisaniu umowy, przy zawarciu umowy albo w trakcie, czyli na zasadzie jakiegoś porozumienia pomiędzy stronami, a więc zgoda obu stron. Będzie też taka możliwość polecenia pracy zdalnej samodzielnie przez pracodawcę albo w przypadku stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy stanu epidemicznego i w okresie 3 miesięcy od ich odwołania, albo z powodu tego, że pracodawca nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków pracy w miejscu pracy, na przykład, nie wiem, pożar, powódź i tak dalej. No i trzecia sytuacja to będzie możliwe właśnie na podstawie takiego ogólnego porozumienia w ogóle pomiędzy pracownikiem a pracodawcą i jeszcze będą też incydentalne dni świadczenia pracy, kiedy ta praca będzie incydentalna. I tutaj projektuje się na początku 24 dni w roku, a Senat zaproponował 30 dni obecnie. I to taka sytuacja, która będzie najmniej sformalizowana. Ta praca zdalna incydentalna. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało.
Jeszcze jedną rzecz, o którą koniecznie chcę dopytać, a mianowicie, czy doprecyzowano, jak pracodawca będzie ponosił koszty, te, które my ponosimy w domu za pracę zdalną, bo to był problem, bo polecenie pracy zdalnej wiązało się z tym, że takie koszty codziennej eksploatacji chociażby sprzętu, nawet dostarczonego przez pracodawcę, ponosił pracownik.
Tak, no tutaj podjęto próbę uregulowania tego, to nie jest łatwe. Te przepisy, które są proponowane, zakładają, że pracodawca będzie musiał, jeżeli nie będzie zapewniał własnego sprzętu, gdyby zwrócić koszty w postaci ekwiwalentu uwzględniającego aktualne ceny rynkowe albo ryczałtu, czyli takiej kwoty płatności, która będzie zakładała, jakie te koszty będą. Dodatkowo, że będzie musiał pokrywać w formie ekwiwalentu koszty zużycia energii elektrycznej, koszty łączy telekomunikacyjnych, też z uwzględnieniem aktualnych cen na rynku, albo znów w postaci ryczałtu, czyli czegoś, co będzie zakładało jakąś kwotę, która będzie związana z tymi kosztami energii elektrycznej i łączy telekomunikacyjnych. Tylko trzeba podkreślić, że te przepisy o ekwiwalencie i o ryczałcie będą dotyczyły sytuacji, gdy ta praca zdalna będzie wprowadzana przy zatrudnianiu, w trakcie zatrudniania na podstawie polecenia pracodawcy, ale nie w przypadku pracy okazjonalnej zdalnej. Tutaj te przepisy będą wyłączone. I dlatego podejrzewam, że właśnie wtedy, gdy ta praca zdalna będzie taka na rękę dla pracownika, dla pracodawcy, to dlatego ustawodawca odchodzi od sformalizowania wymogów w tym zakresie, w tym od kosztów. No i tak na marginesie myślę sobie, że może właśnie ta praca okazjonalna, zdalna będzie cieszyła się dosyć dużym zainteresowaniem stron stosunku pracy.
To czekamy na te wszystkie zmiany. Na pewno będziemy o nich jeszcze rozmawiać. Dziś Moim i Państwa gościem był dr Karol Łapiński z Państwowej Inspekcji Pracy. Audycja Masz Prawo również na podcastach Polskiego Radia Białystok. Szukajcie Państwo nas również na platformach streamingowych, a my spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.